Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Porozumienie o handlu bezcłowym z Ukrainą ma lepiej zabezpieczyć interesy członków Unii Europejskiej. Generał Jarosław Gromadziński odwołany z funkcji szefa Eurokorpusu. Sprawą zajmuje się służba kontrwywiadu wojskowego. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego za obowiązkową służbą wojskową. Minister spraw zagranicznych Szwecji zarzuca członkom Sojuszu Północnoatlantyckiego niedostateczne wsparcie Ukrainy. Z biura Europolu zginęły dokumenty dotyczące jego urzędników. Amazon będzie musiał zapłacić 31 milionów kary za wprowadzenie w błąd klientów. Czwartek, 28 marca, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej przyjęli umowę o handlu bezcłowym z Ukrainą w wersji bardziej zabezpieczającej ich interesy. Porozumienie pozwoli krajom członkowskim na stosowanie środków zaradczych wobec importu płodów rolnych z Ukrainy, a także zwiększa liczbę produktów objętych limitami. Wynegocjowany przez unijne instytucje pierwotny kształt umowy przewidywał przedłużenie handlu bezcłowego do czerwca 2025 roku oraz wprowadzał limity na kilka kategorii produktów importowanych z Ukrainy. Poza tym kontyngenty na produkty miały być wyliczane na podstawie danych z ostatnich 2 lat. Polska i Francja oczekiwały, że przy określaniu limitów brany pod uwagę będzie cały 2021 rok, bo wówczas import z Ukrainy był dużo mniejszy. Kompromis zaakceptowany przez ambasadorów krajów unijnych przewiduje uwzględnienie statystyk od czerwca 2021 roku. Ponadto zgodnie z umową cłami w razie przekroczenia kontyngentów objęte będą drób, jaja, cukier, owiec, kukurydza, kasza i miód, które zostały uznane za produkty wrażliwe. Warszawie i Paryżowi nie udało się przekonać Brukseli do wprowadzenia ograniczeń wobec importu pszenicy, chociaż Komisja Europejska zobowiązała się do monitorowania sytuacji dotyczącej tego zboża. Porozumienie daje możliwość stosowania środków zaradczych przez kraje członkowskie, gdy ukraińskie produkty rolne będą stanowić zagrożenie dla ich rynków. Stacja Euronews zwraca uwagę na nieprecyzyjność tego zapisu, który może być furtką do wprowadzenia zakazów przez poszczególne państwa. Ogółem Ukraina ma stracić na nowym porozumieniu około 330 milionów euro rocznie. Generał Jarosław Gromadziński został odwołany z funkcji szefa Eurokorpusu. Nowymi informacjami na jego temat zajmuje się obecnie służba kontrwywiadu wojskowego. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w komunikacie, że dowódca został natychmiastowo odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu i będzie musiał powrócić do kraju. Decyzja resortu ma związek z kontrolą prowadzoną przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dotyczącą poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Badane są bliżej nieokreślone nowe informacje na jego temat. Chcąc zapewnić ciągłość działalności Eurokorpusu, MON powołał na stanowisko jego dowódcy generała broni Piotra Błazeusza. Przez ostatnie 3 lata pełnił on funkcję pierwszego zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a wcześniej był m.in. dowódcą 10. zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie. Gromadziński jako pierwszy Polak został szefem Eurokorpusu, obejmując te stanowisko w czerwcu ubiegłego roku. Wcześniej był dowódcą sformowanej przed 6 laty 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz służył w Międzynarodowym Zespole do Spraw Pomocy Ukrainie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera stwierdził, że w Polsce powinna rozpocząć się debata nad przywróceniem zasadniczej służby wojskowej. W razie konfliktu zapowiedział utrudnienie możliwości wyjazdu z kraju przez osoby w wieku poborowym. W rozmowie z kanałem This Is It na YouTubie Siewiera powiedział, że dyskusja o obowiązkowym poborze do Wojska Polskiego powinna się rozpocząć, a on sam nie rozumie, z jakiego powodu wzbudza ona tyle emocji. Zdaniem szefa BBN-u nad jej przywróceniem już jakiś czas temu zaczęły rozmawiać kraje Europy Zachodniej, które prowadzą intensywną debatę na ten temat. Sama powszechna służba w armii nie musiałaby wiązać się od razu z walką na pierwszej linii frontu, ponieważ do niej coraz częściej kieruje się głównie żołnierzy służących w wojskach specjalnych. Mogłaby tym samym obejmować obszary związane z logistyką, obsługą zaawansowanego uzbrojenia czy z walką w cyberprzestrzeni. Dla Siewiery w przypadku wybuchu wojny oczywiste jest utrudnienie mężczyznom w wieku poborowym wyjazdu z kraju. Zarazem nie wyobraża sobie sytuacji, w której Polacy są poszukiwani w związku z uchylaniem się od służby wojskowej. W Wojsku Polskim według szefa BBN-u mogliby również służyć homoseksualiści, bo nie należy dokonywać rozróżnienia ze względu na orientację seksualną. W ubiegłym tygodniu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że nie będzie powrotu do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, która została zawieszona jeszcze w czasie pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Szwecji Tobiasa Billströma, część członków Sojuszu Północnoatlantyckiego nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia ze strony Rosji i nie pomaga w sposób wystarczający Ukrainie. W rozmowie z portalem Euractiv szef szwedzkiej dyplomacji zauważył, że Rosja zachowuje się nieodpowiedzialnie, strasząc resztę świata wojną nuklearną i perspektywą odtworzenia swojego dawnego imperium. Billström uważa, że należy z tym skończyć poprzez stworzenie Rosjanom większych trudności strategicznych. Powstrzymanie Rosji ma zależeć głównie od wojny na Ukrainie, ale nie wszyscy członkowie NATO rozumieją powagę sytuacji. Szwedzki minister zarzucił niektórym państwom lekceważenie zagrożenia, a z tego powodu również opóźnianie dostarczenia pomocy dla Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy mają obecnie potrzebować niemal wszystkiego, jednak problemem nie jest wcale brak odpowiedniego potencjału przemysłowego państw zachodnich. Billström twierdzi, że kwestia dostaw dla Ukrainy jest przede wszystkim sprawą woli politycznej. Szwecja po przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego ma własny pomysł na zapewnienie bezpieczeństwa Europie. Chciałaby wykorzystać swoje strategiczne położenie nad Morzem Bałtyckim, aby wzmocnić system odstraszania Rosji. Poza tym Szwecja opowiada się za koordynacją działań w ramach współpracy euroatlantyckiej, sprzeciwiając się tworzeniu strategii obronnej bez udziału Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu Billström odniósł się krytycznie do pomysłu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która chciałaby stworzyć funkcję komisarza Unii Europejskiej do spraw obronności. Kilka miesięcy temu z biura Europolu zginęły akta personalne kilku ważnych urzędników. Część z nich w miejscu publicznym w holenderskiej Hadze znalazł przypadkowy przechodzień, informuje portal Politico. Latem ubiegłego roku z sejfu w siedzibie Agencji Policyjnej Unii Europejskiej zginęło kilka tomów akt osobowych dotyczących kilku członków jej kierownictwa. Według informatorów Politico chodzi o teczki personalne dyrektora agencji Jurgena Ebnera i jego trzech zastępców. W aktach miały znajdować się podania o pracę, szczegóły z życia zawodowego i prywatnego, a także innych kwestii będących przedmiotem zainteresowania działu kadr. Sprawa jest tajemnicza, bo dostęp do sejfu miała ograniczona liczba osób. W Europolu krąży plotka, że zaginięcie dokumentów miało zaszkodzić szefowi działu kadr Massimiliano Bettinemu. Do odwołania znajduje się on zresztą na urlopie administracyjnym. Niektóre akta udało się już odzyskać. Na komisariat policji w Hadze przyniósł je jeden z mieszkańców, który znalazł je w miejscu publicznym. Wciąż nie wiadomo, jak długo znajdowały się one poza siedzibą agencji, ani w jakim celu były wykorzystywane. Incydent został potraktowany niezwykle poważnie. W wewnętrznych dokumentach podkreślono, że zaginięcie akt narusza bezpieczeństwo Europolu jako organu zajmującego się egzekwowaniem prawa. Europol jest jedną z największych unijnych instytucji zatrudniającą obecnie około 1400 osób. Zadaniem agencji jest koordynowanie międzynarodowych śledztw oraz współpraca z instytucjami pokroju Interpolu czy amerykańskiej FBI. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę 31 milionów złotych na koncern Amazon, zarzucając mu wprowadzenie w błąd konsumentów. Firmie zarzucono manipulację przy informacji o zawarciu umowy sprzedaży. UOKiK twierdzi, że klienci nie powinni być zmuszani do podejmowania dodatkowych działań w sprawie oferowanych funkcjonalności i zamieszczanych przez przedsiębiorstwo informacji. W przypadku serwisu Amazon.pl na konsumentów była wywierana dodatkowa presja w postaci licznika czasu, chociaż zarazem platforma sprzedażowa nie gwarantowała dostawy oferowanych produktów. Nawet opłacenie zamówienia nie zawsze było równoznaczne z jego realizacją. Amazon często anulował transakcje, na przykład na jedne z popularnych czytników e-booków. Tym samym koncern uważał, że nawet potwierdzenie zamówienia wysłane klientowi nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i koniecznością dostarczenia produktu. Ma to miejsce dopiero wtedy, gdy Amazon otrzymuje powiadomienie o wysłaniu towaru. Co prawda amerykańska korporacja pisze o tym w swoim regulaminie i na końcu całego procesu sprzedażowego, lecz według UOKiK-u informacja w praktyce jest bardzo słabo widoczna. Dla porównania dużo lepiej wyeksponowane jest niezgodne z rzeczywistością zapewnienie, że już samo złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Ponadto powiadomienie o anulowaniu zakupu jest wysyłane dopiero po dłuższym czasie. Decyzją urzędu Amazon będzie musiał zapłacić karę w wysokości 31 milionów złotych. Firma ma zamiar się odwoływać, bo w ostatnim czasie miała prowadzić rozmowy z UOKiK-iem na temat rozwiązań mających poprawić komunikację z klientami. Koncern dodaje, że przypadki opóźnień czy anulowania zamówień mają miejsce bardzo rzadko. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.